Służę tym, co ostatnio mi chodzi po głowie, co ostatnio sobie sam za siebie rozmyślam nad tym. A między innymi, jak brat pastor, tato też już wspomniał, zajmujemy się służbą za nią, zajmujemy się służbą Royal Rangers. I dla tych, którzy nie wiedzą, to jest tak, chrześcijański scouting, harcerstwo, gdzie główną misją tego wszystkiego i celem jest to, żeby przyprowadzić młodych ludzi do Chrystusa. Taki jest nadrzędny punkt tego całego, a odbywa się to w taki sposób, że dzieciaki mają zbiórki harcerskie, mają wypady, biwaki, zdobywają sprawności i wszystko to jest w jakiś sposób mniej lub bardziej ewidentny. Jest tam przekazywane są wartości chrześcijańskie i oprócz tego dzielimy się poselstwami, staramy się, żeby życiem pokazywać na jakichś biwakach, jak jesteśmy, żeby angażować pewne sytuacje, aranżować pewne sytuacje, w których w rezultacie wyniknie coś, dzięki czemu możemy się podzielić z dziećmi, dlatego że tam nie tylko nasze dzieci ze zboru uczestniczą, ale także staramy się, żeby najwięcej takich spoza kościoła dzieci przychodziło. I właśnie staramy się, żeby życie pokazywało, w jaki sposób my możemy przekazywać, czy wykorzystywać wiedzę, którą mamy w Biblii, w jaki sposób możemy tak praktycznie wykorzystywać Słowo Boże i w jaki sposób możemy wszystko, co się dzieje w naszym życiu, podporządkować Bogu tak naprawdę. Nie? I to tak jako taki wstęp, no, ciekawostka, że takie coś się dzieje. Aczkolwiek też ma to jakiś związek z tą usługą, którą sobie przygotowałem, bo jednym z elementów prawa tego scoutowego Royal Rangers, tych praw jest 8, jest to, że ranger czy scout jest zawsze gotowy. I tak naprawdę te prawa, które są tam rozpisane, to jest między innymi, że scout jest gotowy, że jest cierpliwy, że jest duchowy, że jest wierny, to wszystko tak naprawdę możemy odnosić do prawdziwego chrześcijanina. Jaki chrześcijanin powinien być? I właśnie jednym z tych punktów, poza cierpliwością, wiernością i tak dalej, jest gotowość. I mi ta gotowość już tak chodzi po głowie. Zawsze, kiedy mam gdzieś stawać i coś powiedzieć, to mi idzie cierpliwość i gotowość. Dlatego teraz tak, to jest cały czas rozwijane w mojej głowie, ale chciałbym na temat tej gotowości parę słów powiedzieć, ponieważ to się tyczy naszego chrześcijańskiego życia bardzo. Tyczy się to służb, o których pastor gdzieś tutaj w modlitwie też wspominał. I generalnie chrześcijanin powinien być gotowy. A jako początek chciałbym, żebyśmy z drugiej Księgi Królewskiej taki fragmencik większy przeczytali sobie. To jest Druga Królewska, drugi rozdział od 9 wersetu. Tutaj jest niebowzięcie Eliasza. Jak pamiętamy, on akurat Eliasz z Elizeuszem doszli tam w to miejsce, gdzie Eliasz miał zostać wzięty do nieba. I czytamy: gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: proszę, niech mi przypadnie w udziale 2/3 twojego ducha. A on odpowiedział: o trudną rzecz poprosiłeś, lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełnić się to, a jeśli nie, to się nie spełni. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły się od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś widząc to zawołał: ojcze mój, ojcze, rydwanie Izraela i jego konnico. I już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części. I podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się na niego, uderzył nim wodę i rzekł: gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył w wodę, rozstąpiła się ona w jedną i w drugą stronę, Elizeusz przeszedł. A gdy to zobaczyli sprzeciwka, uczniowie prorocy z Jerycha rzekli: duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokonili mu się aż do ziemi. I to jest jeden taki fragment. Akurat tutaj jest mniej o Eliaszu. Bardziej chciałbym, żebyśmy się skupili na Elizeuszu. W jaki sposób on, kiedy trwał do końca przy Eliaszu i doszli tam do tego miejsca, gdzie Eliasz przez wdzięczność, przez to, że on został przy nim, bo jak pamiętamy wcześniej, Eliasz już kilka razy mu mówił: zostań tutaj, bo dalej ja pójdę sam. Ale Elizeusz, jako taki wierny sługa, on powiedział, że pójdę z tobą wszędzie, niezależnie czy tu, czy tam. Inni uczniowie, którzy byli z nimi, zostali już, poszli do swoich spraw. Elizeusz natomiast trwał do samego końca i jest napisane, jaką on nagrodę otrzymał, że został mu w udziale ten duch, gdzie później ludzie, którzy byli obok, mogli zaświadczyć, że faktycznie ten duch spoczął na nim i że wielkie rzeczy już od teraz przez Elizeusza będą się manifestować. I to jest jeden taki przykład, pamiętajmy o tym. Teraz chciałbym, żebyśmy się przenieśli do 5 Mojżeszowej, troszkę do tyłu, do 34 rozdziału i się będziemy czytać dużo. Piąta Mojżeszowa, 34 rozdział, od 8 wersetu. I opłakiwali synowie izraelscy Mojżesza na stepach moabskich przez 30 dni. Potem minęły dni płaczu i żałoby po Mojżeszu. Jozue zaś syn Nuna był pełen ducha mądrości. Gdy Mojżesz włożył na swoje ręce, słuchali go, gdyż Mojżesz włożył na swoje ręce. Słuchali go więc synowie izraelscy i postępowali zgodnie z tym, co Pan nakazał przez Mojżesza. I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio. Przez wszystkie znaki i cuda, do których posłał go Pan, aby je czynił w ziemi egipskiej nad Faronem i wszystkimi jego sługami i całą jego ziemią. I przez wszystkie przejawy mocy i wszystkie wspaniałe i wielkie czyny, jakich Mojżesz dokonał na oczach całego Izraela. Też miejmy to w pamięci. I jeszcze przenieśmy się do... Może nie. Teraz to są dwie postaci, które chciałem przytoczyć, a jeszcze jedną postać taką, która będzie nam też pomocna, jest król Dawid. Jest król Dawid i to, w jaki sposób on został jakby wywyższony przez Boga, że to pokolenie, które miało być, trwało już w Izraelu jako król do końca i z tego pokolenia później przyszedł Jezus, przez to, w jaki sposób Dawid toczył swoje życie. Ale to, do czego ja zmierzam, to tak naprawdę ja pokazałem teraz trzy postacie i to, w jaki sposób te postacie były jakby wywyższone, czy w jaki sposób były uczczone to, co było robione przez nie. Ale tak naprawdę chcę skupić się na czymś innym. Chcę, żebyśmy wrócili się do czasu powołania tych osób. Do czasu, kiedy te osoby tak jakby powstawały. Ponieważ każdy sługa Boży, wielki czy mniejszy, o których czytamy w Biblii, każdy z tych sług miał taki moment w swoim życiu, kiedy był powołany do służby. Kiedy jakieś okoliczności czy bezpośredni głos Boga powiedział, ja chcę, żebyś ty poszedł za mną. I tak jak w przypadku Elizeusza, może otwórzmy, bo to jest ciekawe, a ja nie chcę długo mówić, ale więcej przeczytamy, powiemy. Tak jak w przypadku Elizeusza, jest to pierwsza królewska, 19 rozdział. Stronę sobie nawet podpisałem, 395, gdybyś chciał szybciej znaleźć. I tutaj jest od 19 wersetu, 19 rozdziału, powołanie Elizeusza na proroka. Odszedł więc stamtąd Eliasz i znalazł Elizeusza, syna Szafata przy ojcu. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem. Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zażnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał. I słuchajcie, teraz chcę to odnieść do tego pierwszego fragmentu, który czytałem o tym, w jaki sposób Elizeusz przyjął niejako tego ducha, to namaszczenie, które było nad Eliaszem. I te wszystkie rzeczy, które się działy pomiędzy tym czasem, kiedy on był powołany, a tym, kiedy tam Eliasz został zabrany do nieba, zobaczcie, w jaki sposób one kształtowały charakter i przygotowywały do służby Elizeusza, ale tak naprawdę w jaki sposób odbyło się powołanie jego. Że przyszedł do niego człowiek, nie wiem, czy znany, czy mniej znany, bo był prorokiem, podejrzewam, że znany, i powiedział: słuchaj, zostaw tą robotę, którą masz i pójdź za mną. I wtedy Elizeusz tak naprawdę mógł włączyć mu się w umyśle taki kalkulator i sobie liczyć. Mam tutaj woły, mam robotę porządną, nikt mi nie przeszkadza, jestem samodzielny, a przychodzi jakiś człowiek, mówi, z czego będziemy żyć, co będziemy robić. I nagle on mógł uruchomić taki kalkulator, zastanawiać się, ale w Biblii mamy napisane, że on był gotowy. Że on w momencie, kiedy przyszedł do niego Eliasz, on zostawił woły, mało tego, zażął te woły, spalił to... kuprząż, na której one były, czyli pozbył się całkowicie możliwości zarobku już dalszego, czyli nawet gdyby coś się stało, gdyby Eliasz powiedział: słuchaj, jednak nie damy sobie rady, wiesz co, wracaj do domu, on nie miał już do czego wrócić, bo on w momencie, kiedy został powołany, spalił za sobą mosty. On wykazał się niesamowitą gotowością. I to jest jeden przykład człowieka młodego, który był taki, można powiedzieć, żywotny, który tylko usłyszał akcja, coś się dzieje, dobra, idziemy, zostawiam wszystko, co mam, idziemy. Innym przykładem właśnie był Mojżesz, który także było na końcu powiedziane w tej piątej Mojżeszowej, że już takiego męża, którego tak bezpośrednio rozmawiał z Bogiem, nie było. Czyli to był wielki sługa Boży, który później przez wszystkie pokolenia do tej pory w Izraelu jest jako wielki człowiek, jako wielki mąż Boży wspominany. Ale z kolei przypomnijmy sobie powołanie Mojżesza. Kiedy on był na górze i kiedy rozmawiał z Bogiem, Bóg powiedział, pójdziesz do Egiptu i zrobisz to, to, to i to, a ja będę ci pomagał. A Mojżesz co wtedy powiedział? Dobra, okej, palę wszystko, co mam i biegnę, bo tak trzeba. Jak pamiętamy, to niestety, ale tak nie było. Tylko mamy napisane, że Mojżesz zaczynał się zastanawiać. Gdy przyjdę do synów izraelskich, powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mi wyznaczają, jakie jest imię jego. Czyli to była pierwsza już wątpliwość. Co mam powiedzieć? Kto mnie posyła tak naprawdę, nie? Więc tu Bóg mu odpowiada, że jestem, który jestem, ma zrobić to i w taki sposób będzie się to manifestowało moja moc. Idź, zrób to. Mojżesz odezwał się znowu, a jeżeli mi nie uwierzą, nie usłuchają mi, że już powiedzą, że Pan nie objawił się tobie. I znowu Bóg do niego odpowiada, że wtedy będzie to i to. I można powiedzieć, okej, no to jaka jest gotowość tego Mojżesza? Tak naprawdę on nie był gotowy w ogóle do tej służby, bo on zaczął się zastanawiać, on zaczął analizować. Na końcu nawet mamy napisane tej całej rozmowy, że Mojżesz powiedział, proszę Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swojego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. Niektórzy mówią na kazaniach, że Mojżesz się jąkał, że miał problemy z wymową, że może faktycznie nie miał się wysławiać, ale mamy napisane, że wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i powiedział, czy nie ma Arona, brata twojego, czyli Bóg rozwiązał, pokazał rozwiązanie. Pojawił się jakiś problem, dla Mojżesza coś było problemem, a Bóg mu pokazywał, ja to rozwiążę w ten sposób, w ten czy w tamten. Ale czy możemy powiedzieć w tym momencie, że Mojżesz był gotowy do tej służby? Bo tak naprawdę, jeżeli Elizeusz był gotowy i tą gotowość właśnie w ten sposób wyraził, że zostawił wszystko, co ma i poszedł, to w jaki sposób odnieść to do Mojżesza? I właśnie zastanawiałem się nad tym i całe moje takie, ten, co miałem w głowie ułożony plan tego kazania, to mi wtedy runął. Bo sobie pomyślałem, no tak, no przecież Mojżesz nie był wcale gotowy. Bo Mojżesz, mimo że niesamowite rzeczy się działy, był krzak, płonął, który nie palił się, nie spalał się. Bóg do niego przemówił. On widział tam niesamowite rzeczy. I on wtedy się wahał, on nie był gotowy. No to jak my mamy być gotowi tak naprawdę, którzy jesteśmy powołani w różny sposób, czasami przez to, że ktoś przyjdzie i powie, słuchaj, pasowałoby, żeby wziął gitarę i grał dzisiaj, nie? No to jak to się ma jedno do drugiego? I my czasami mamy wątpliwości wtedy, a ja nie umiem, ja się wstydzę, a tamto. A zobaczcie w jaki sposób, no i tak zacząłem zastanawiać i przypomniałem sobie, jak było wcześniej z Mojżeszem. Pamiętamy, że on był w Egipcie, był wychowany przez córkę Faraona, i później to stało się, co się stało, że on tam że zrobił przestępstwo, przez co musiał uciekać. I tak naprawdę zauważmy, że te lata, gdyby Bóg miał swój plan, który chciał wypełniać, a miał, dlaczego nie sprawił, że ten człowiek, który to widział, to morderstwo czy tak dalej, on mógł przecież tego człowieka zniszczyć, zostawić Mojżesza, żeby Mojżesz już wtedy poszedł do Faraona, wyciągnął ten swój naród, żeby poszedł do ziemi obiecanej. Ale tak naprawdę, zobaczcie, że te lata, które Mojżesz spędził na pustyni, tam gdzieś pasając owce, to te lata były latami przygotowywania jego do tej służby. Czyli on dojrzałym już był człowiekiem, kiedy się znalazł na tej górze, więc całkiem inny sposób niż Elizeusz, on podchodził do tematu. Bo Elizeusz był młody, dla niego było pewnie wszystko możliwe, może jeszcze miał charakter taki, że był wielkim optymistą, był jeszcze młody, jak mówię, i inaczej może patrzył na życie. Natomiast Mojżesz był już człowiekiem dojrzałym, który miał już swoje plany, który miał swoją rodzinę, który był ustatkowanym człowiekiem, można powiedzieć. Dla niego słowo przeprowadźmy się stąd wiązało się z tym, że on wszystko musi zmienić w swoim życiu, wszystkie przyzwyczajenia, wszystko co miał, co już przez lata się w nim stworzyło, musiał zostawić i zmienić. I dlatego podejrzewam, że on zaczął analizować po swojemu. To doświadczenie życiowe, które miał, zaczął się zastanawiać. Gdyby pewnie Elizeusz usłyszał takie słowa, to by myślał, pewnie idę. A dopiero jakby stanął przed Faraonem, to by się zaczął zastanawiać, nie? Co ja tutaj robię. Natomiast Mojżesz przez swoje doświadczenie życiowe zaczął analizować już wtedy i myśleć, jak to rozwiążę, jak to, jak tamto. I to jest normalne, ponieważ każdy z nas ma wątpliwości. Nie? No, rzadko się spotyka takich ludzi, chociaż teraz przy młodzieży, młodzież naprawdę ma różne misje. Słuchajcie, w Polsce działa taka coś jak generacja T, to tak, tylko żeby wam powiedzieć na boku. To jest taka misja, która polega na tym, że młodzież licealna, gimnazjalna wyjeżdża do jakiejś miejscowości, na przykład tak jak Krzeszowice i idą sobie przez ulicę i coś wymyślają. Na przykład idą i nagle wszyscy rzucają się na ziemię. Ludzie wychodzą z kościoła, a oni przychodzą, rzucają się na ziemię i leżą. Ludzie się patrzą. Za chwilę oni wstają, jak gdyby nigdy nic, nie zdają się, idą sobie dalej. I znowu gdzieś tam jakiś jest krzyk i znowu oni wszyscy padają. I ludzie stają wtedy zdezorientowani, nie wiedzą, co się dzieje, a oni wykorzystując tą dezorientację, młode chłopaki, dziewczyny podchodzą do tych ludzi, rozdają ulotki, pytają, czy by nie chcieli porozmawiać, czy na przykład dla nich w życiu coś jest ważne, czy nieważne. I młodzież takie rzeczy robi. Mamy różne nagrania, różne zdjęcia, filmy, co oni robią. Także młodzież inaczej podchodzi do tematu niż dorośli. Bo gdyby ma ktoś, ja jeszcze może nie jestem jakiś tam bardzo dojrzały, ale już miałbym takie opory, gdyby ktoś mi kazał coś takiego zrobić. Ja się zawsze zastanawiam, no to zrzucę się na tą ziemię i co, to wstanę, to wyjdzie głupek jakiś, no. Ale młodzież inaczej reaguje. Dlatego zobaczcie, że my, kiedy jesteśmy jako dojrzali ludzie już powoływani, Bóg wykorzystuje innych metod i Bóg się spodziewa tego. Chociaż tutaj można powiedzieć, że Bóg już się zdenerwował trochę na Mojżesza, ale nie powiedział, dobra, zostawiam cię, idź sobie swoją drogą, znajdę kogoś innego. Tylko Bóg powiedział kolejny sposób na rozwiązanie tego problemu. I tak jak do tego zmierzam, że nawet jeżeli Bóg ma jakiś plan, żeby nas wykorzystać, to On będzie nam dawał sposoby rozwiązania pewnych problemów, które dla nas są barierą nie do przełamania. I słuchajcie, słuchaliśmy takiego kazania człowieka z, nie pamiętam skąd on był, w każdym razie ze Stanów chyba Zjednoczonych, on opowiadał o tych służbach, to mówiłem już chyba nawet tutaj, że jakie są opory do służb, jakie ludzie mają. To, że jestem za stary, że jestem kobietą, nie wiem, czy wspominam, tak mi się... Nie? No w każdym razie było tak, że on mówi, że przez 40 lat jak był pastorem, już się nasyło tyle różnych wymówek od ludzi, że dla niego nie ma takiej wymówki, której by już w życiu nie słyszał. I mówi, że najczęstsze to było to, że mówili ludzie, że jestem za młody, druga wymówka to, że jestem za stary, a trzecia najczęstsza wymówka to, że jestem kobietą. I mówi tak, że jak proponuję ludziom służby, to wie, że takie będą najczęstsze wymówki. I po to przeczytałem o tych dwóch osobach, żeby nam zwrócić uwagę, chociaż są jeszcze starsze, bo przypadek Abrahama, kiedy on w wieku 100 lat miał syna i wtedy tak naprawdę zaczęła się jego obietnica i to wszystko, co miało się w jego życiu najważniejszym stać, to w wieku 99 lat on się o tym dowiedział. Ale wziąłem specjalnie Mojżesza, który można powiedzieć był ustatkowanym człowiekiem, nie miał wielkich planów, że tak jak teraz my możemy mieć, że otworzymy wielkie przedsiębiorstwo, że zbudujemy 7 domów, willę z basenami, tylko miał już jakieś ustatkowane życie i tak sobie myślał, że pewnie tak sobie dożyje szczęśliwie. Ale nagle Bóg stanął na jego drodze i odwrócił jego życie całkiem do góry nogami. I o ile w przypadku młodych ludzi to jest rzecz zrozumiała, że każdy z nas młodych myślał o tym, że będziemy robić to czy tamto, będziemy latać samolotami, zmienimy świat, to o tyle w przypadku dojrzałych ludzi te plany już nie są takie, tylko raczej, żeby sobie spokojnie żyć. I tu mamy przykład dwóch osób. Jedna, jak Elizeusz, młoda, gotowa, zapalona do pracy, a druga jak Mojżesz, która była bardziej ustatkowana. Ale w rezultacie i przez jedną osobę, i przez drugą Bóg działał wielkie rzeczy. I zwróćmy teraz uwagę na to, że Bóg nie ma względu na nasz wiek. Że On tak naprawdę, jeżeli chce wykorzystać kogoś do swojego planu, to On nie będzie patrzył, czy to jest osoba taka, czy taka, tylko On po prostu tej osoby użyje. I to właśnie jest takie moje przesłanie do nas teraz, że Bóg może użyć mnie i ciebie cały czas. Niezależnie od tego, czy ty masz lat 15, 20, 25, czy 55, czy 60, czy 99, Bóg nadal może ciebie użyć i Bóg nadal może mieć dla ciebie plan. Tylko chodzi o to, czy my wykażemy się gotowością i odpowiemy na ten głos. Ponieważ wiemy, że były przypadki takie w Biblii, gdzie ludzie nie chcieli, gdzie ludzie odmawiali i mówili nie, ja tego nie chcę. I wtedy taka mi się do głowy przyszła myśl, że Bóg stosował terapię wstrząsową. A terapia wstrząsowa, jak wiadomo, nigdy nie jest lekka, tylko jest wstrząsowa. Jednym z takich przykładów jest Jonasz, który dostał powołanie od Boga, jakąś misję, co miał zrobić, ale on się tego wystraszył. Szybko w jego głowie zaraz się stworzyła myśl, ja pójdę tam, oni mnie zabiją, to będzie koniec, nie zrobię nic. I tak się przestraszył, że powiedział nie, ja nie chcę tego robić. I pamiętamy, co się stało, nie? Taką dostał terapię wstrząsową, że u niektórych pewnie trzeba byłoby kilka lat, żeby go jakoś tam jego charakter przekształtować, ustawić go odpowiednio do tego, a Bóg w 3 dni potrafił z nim zrobić takie coś, co myślę, że z niektórymi naprawdę by trwało wiele lat. Czyli Bóg ma swoje metody na to, żeby nas ukształtować. I ważne jest to, że jeżeli na przykład ktoś z nas czeka na służbę, czeka na jakiś głos, na jakieś powołanie, to często jest tak w życiu, i mamy także przykłady w Biblii na to, między innymi Mojżesz jest takim przykładem. Dlaczego Bóg go nie użył, kiedy on był młody? Kiedy on wtedy walczył, ten naród izraelski, faktycznie tam źle się działo, on nie mógł na to patrzeć, był zapalonym człowiekiem do tego. Bóg go wtedy nie użył. Tylko tak naprawdę te lata takiej młodości, tej największej perwy, on sobie przeczekał tam pasał odeczki. Zobaczcie, Bóg ma swój plan i Bóg zawsze ma swój czas. I predyspozycje nasze, które my możemy myśleć, że ja jestem w tym dobry i na pewno w tym będę działał. A, wszystko zrobię, bo jestem dobry, na przykład gram na gitarze, to będę robił koncerty i tak dalej. Może się okazać, że Bóg ci powie nie. Ty masz jechać tam, rzucić się w ziemię, w tym, w lesie i z dzieciakami się rzucać szyszkami. Na przykład to mówię teraz o sobie, bo ja nie myślałem w życiu, że się podejmiemy służby rangersów czy tych harcerstwa, bo Ania moja nie przepada za lasem, nie przepada za takimi rzeczami. Ja lubiałem, ale nigdy o tym nie myślałem poważnie, bo jestem poważnym w miarę człowiekiem. Mam firmę, różne rzeczy robię takie. I to było jedno z myśli takich, kiedy myśmy pojechali, to też jest wielkim cudem i wam powiem jako przykład powołania, że pojechaliśmy tutaj na obóz, taki, na takie spotkanie informujące o tym. Myśmy w ogóle za nią nie chcieli jechać. Ja powiedziałem, że nie pojadę tam w dzień kiedy, bo to pastor nas prosił, żebyśmy pojechali. W dzień kiedy już był ten wyjazd. Ja powiedziałem, że ja się źle czuję, że nie chce mi się daleko. Jeszcze zobaczyłem, że to jest jakieś 120 km od nas. Śnieg padał, zimno było. Powiedziałem, nie pojadę na pewno. Ale przyjechaliśmy do pastora i pastor jako sługa Boży nasz powiedział, jedźcie tam. Jedźcie, już powiedzieliście, że pojedziecie, jedźcie. Ja mówię, nie Marek, zadzwoń. Masz tam znajomego, powiedz, że nie. Rafał, ja cię proszę, jedźcie, załatwcie to tylko, przyjedziecie tam, powiecie, co tam jest, nic więcej nie chcemy od was. To wiecie, to trudno było mówić, ale cieszę się, że tak, a nie, że musiałem 3 dni spędzić w rybie, nie? Bo wtedy, jakśmy pojechali na to spotkanie, właśnie tam siedzimy, opowiadali o tej służbie, jak co robią, tak się nam to podobało, ale w końcu mówią, a teraz wstajemy i taką grupę mniej więcej osób, chyba więcej, jak nas więcej było starszych osób, mówi, wstajemy, łapiemy się za ramiona i biegniemy, jakieś tam robimy jakieś głupoty, tam sobie śpiewamy, że coś, lewa noga, prawa. I ja tak, słuchajcie, biegłem tam i sobie naprawdę w głowie myślę, co ja tutaj robię. Ja staram się być poważnym człowiekiem. I tak biegłem przez tą salę, ale powiem wam tyle, że minęło chyba 3 czy 4 godziny tego spotkania i ja już byłem tak w sercu zachęcony do tego, żeby tą służbę robić, że naprawdę jedyne, o czym myślałem później, jak wróciłem przez parę dni, to tylko to, żeby działać w tym kierunku. I zobaczcie, coś, czego bym się w życiu nigdy nie spodziewał, Bóg tak potrafi zaaranżować pewne sytuacje, że w końcu dojdzie to do skutku. I tak w przypadku każdego z nas może być. Dlatego my nie zamykajmy się na to, że ja już jestem stary, ja jestem kobietą, ja na przykład jestem za młody, czy ja w życiu tego już takiego nie robiłem i nie mam talentu w ogóle do tego. Nie. To jest wszystko w ogóle bzdury. Zobaczcie, Mojżesz był wielkim, przekazywał przykazania, przekazywał prawo całe, a on nie był mówcą. On się jąkał prawdopodobnie, tak jak mówię teraz jak inni, albo miał problemy w wymowie, bo to wiemy na pewno. A nagle stał się wielkim człowiekiem, który przez kilkanaście pokoleń, kilkadziesiąt teraz już jest pamiętany, jest wspominany. I jak Bóg mógł wykorzystać, jak Bóg zmienić mógł i nie patrząc na jego dotychczasowe dokonania, na jego dotychczasowe talenty, na cokolwiek mógł go wykorzystać. I to jest słowo zachęty do każdego z nas, że my także możemy zostać użyci przez Boga. Ale wiedzmy, że w przypadku Mojżesza zajmowało to 40 lat, w przypadku Jonasza 3 dni, w przypadku innych sług także jakiś czas to wszystko zajmowało przygotowanie do służby. Każdy z nas będzie i musi przejść przez okres przygotowania do służby. I to mówię także do siebie teraz, że to, że jesteś w służbie jakiejś, nie oznacza, że ta służba czy ten czas jest dla ciebie czasem przygotowania. Także mówię do pastora, czy do kogoś, kto już można powiedzieć ma pełnię tej służby, że Bóg dla każdego z nas ma może mieć przygotowane coś większego i nie zamykajmy się, tak zależy, nie zamykajmy się w tym, co mamy już. Czyli nawet w tej służbie, której jesteś, przechodzisz ciężkie rzeczy, przechodzisz cierpienia, katorgi, męczysz się w tym, wykaż się cierpliwością, dlatego że może się okazać, że to jest ten czas kształtowania ciebie i czas, w którym Bóg przygotowuje ciebie do czegoś większego, do jeszcze większej służby, do jeszcze bardziej do odpowiedzialniejszej. A ty, jeżeli nie wykażesz się wierny w tym, co jesteś teraz, w czymś małym, to może się okazać, że ta służba ciebie minie, że Bóg zmieni tą osobę, albo powie, faktycznie ona nie daje rady, albo zatrzymała się pół drogi. Albo tak jak nawet myślałem ostatnio, że ten czas przygotowania tak sobie, jak ten Naaman, który miał się zanurzyć 7 razy w Jordanii, żeby być oczyszczonym z trądu. Sobie pomyślałem, no co po tym 6 razie, jak on się wynurzył, I on cały czas był, nie był ani trochę oczyszczony, chociaż trochę, żeby się to oczyścił, a on wynurzył się szósty raz i mu powiedział, nie, ja temu nie zaufam, to jest już przesada, nie będę się dalej poniżał. Nie? I gdyby on wtedy pojechał, nagle całe, wszystko runęło, to co Bóg miał dla niego przygotowane, by runęło. I tak samo my możemy być pół drogi już do czegoś wielkiego, a nagle się okaże, że my mówimy, nie, to jest nie dla mnie, to jest zbyt ciężkie i ja zawracam. A może się okazać, że Bóg właśnie w ten sposób chce złamać pewne rzeczy w naszym charakterze, chce przemóc nas w czymś, czym jeszcze nie domagamy, po to, żeby być lepszym, żeby być takim bardziej oszlifowanym, jak ten diament, na przyszły czas. Dlatego pamiętajmy o tym. Ja trochę zmieniłem to wszystko, chciałem o czym innym mówić, ale tak mnie nakierowało to, że mówię o tym, dlatego że chciałem jeszcze mówić o Piotrze na przykład, który także wykazał się gotowością taką, kiedy Jezus przyszedł do nich i ten połów tam trochę to wszystko i Jezus powiedział, zostawcie te sieci, zostawcie to wszystko i chodźcie za mną. I on miał tam jakąś łódź, miał jakieś plany tak samo, miał rodzinę, miał wszystko, a nagle jemu ktoś przychodzi i mówi, zostaw to wszystko i pójdź za mną. I zobaczcie, na pewno w tym był Duch Święty, który pokierował, ale był Duch Święty i była gotowość. I było to, że była jakaś uwaga, że było pewność tego, co Bóg nam przez Biblię bardzo często wskazuje, że zaufaj Panu. Powiesz Panu drogę swoją, zaufaj, mam wszystko dobrze uczyni. Czyli nawet z zamkniętymi oczami, jeżeli Bóg powie idź tam, to ja będę tam szedł. Nawet jeżeli będę przechodził przez ciężkie doliny, przez ciężkie chwile i będę się czuł, że jestem odrzucony przez wszystkich dookoła. Że nawet moja żona się odwróci ode mnie, czy mój ojciec, czy moja matka, czy ktokolwiek inny, ja z tej drogi się nie cofnę. Bo mam napisane, że ci, którzy że największą rzecz robią, ci, którzy właśnie nawet potrafią zostawić swoją matkę, czy żonę, czy kogokolwiek, oczywiście nie, tak, że idziemy razem w tym kierunku jednym, a ja mówię, teraz ja idę sam. Tylko to się tyczy takiej sytuacji, kiedy nie ma innego wyjścia, prawda? Kiedy ta żona stawia nas, czy ten mąż, czy ta matka, czy ojciec, mówią, albo my wybieraj, albo Bóg. To takie sytuacje niestety też będą się zdarzać w życiu, ale mamy jasno napisane w Biblii, co wtedy trzeba zrobić. I jak wielką nagrodę Bóg przygotuje dla tych, którzy są w stanie coś takiego zrobić. Ponieważ nawet kiedy uczniowie mówili o tym, że myśmy zostawili tego ciebie, a on mówi, wy będziecie wywyższeni. Kto by chciał, tak jak tato wspomniał ten werset wczoraj, kto chce zachować swoje życie, ten nie straci. A kto poświęci swoje życie, ten tak naprawdę odzyska to życie. I to także się tyczy tej służby, tej gotowości, a jeszcze odnośnie tych służb, bo czasami definicja tych służb może być różna, że możemy się czasami zdziwić, bo się spodziewamy, że będzie naszą służbą wielka ewangelizacja, że będziemy wychodzić przez tłumy, tysiące ludzi i tam będziemy głosić. A tak naprawdę to służba polega na czymś zupełnie innym. Służba polega na tym, jeżeli ty czujesz w sercu swoim jakąś potrzebę i widzisz jakąś potrzebę lub brak czegoś, już czas ucieka, lub brak jakąś niszę, którą trzeba zapełnić, to jest tak jak w firmie, kiedy ludzie kombinują, co tu zrobić, żeby zarobić pieniądze, nie? I myślą, słuchajcie, może to, a to już jest, to już też jest. I myślą nagle, a nie ma takich zegareczków z kalkulatorem, nie? No to do Chin i sprowadzimy. I oni próbują zapełnić jakąś niszę, której nie ma. A tak naprawdę Bóg często nam wskazuje na coś, że w tym kuleje całe chrześcijaństwo, czy cały Kościół, czy to ciało Chrystusowe w czymś kuleje i może tobie się okazać, że Bóg nagle ci pokaże. Ja też, tak mi się wydaje, że to wspominałem o książce tej, której czytałem, jak człowiek został powołany do służby pracy wśród dzieci w Nowym Jorku. Tych, którzy na ulicy mieszkały. Nie wspominałem. No w każdym razie był człowiek, który pojechał i przeczytał gazetę, że gdzieś tam na Brooklynie jakoś znaleziono dziewczynkę, martwo, zmasakrowana twarz, pytali się, czyje to jest dziecko, bo nie potrafili rodzice, nie chcieli tego dziecka, czy ono było samotne i nawet nie potrafili znaleźć jakiejkolwiek rodziny, która by się zainteresowała śmiercią tej dziewczynki. I on mówi, że w swoim sercu wtedy tak odczuł taką straszną pustkę, że jak do czegoś takiego może dochodzić. I tak bardzo się przejął tym, że postanowił, że coś zrobi z tymi dziećmi. On nigdy nie pracował z dziećmi, nigdy nie miał żadnego doświadczenia, ale szedł ulicą i widział jakieś tam dzieci, z którymi zaczął rozmawiać, które zaczął mówić o Bogu, że jest ktoś, kto ich kocha. I nagle z tego jednego takiego właśnie, z tej pustki, którą on zobaczył, która była, on stworzył wielką służbę. Tam oczywiście to nie było tak, że w jeden dzień ta służba powstała. On przez straszne rzeczy przechodził. Od niego się odwróciły zbory, od niego się odwrócili pastorzy, wszyscy mu się pukali w głowę, mówili: słuchaj, to co ty chcesz zrobić, dajemy ci 2 miesiące i ty wrócisz do nas, nie? A on mówi, że przez to jeszcze bardziej, mówi, tak nie chciał tego, i tak ambicjalnie do tego, takie ambicje miał i tak strasznie chciał, ale mówi, dochodzi do takich momentów, kiedy nagle się okazywało, że koniec, że on nie jest w stanie i musiał wrócić taki pokonany, a Bóg otwierał kolejne drzwi i dawał kolejną szansę, że tutaj ktoś się tym zainteresował, że zebrali pieniądze, że akurat tyle, ile oni potrzebowali, żeby kupić jakiś autobus na dowożenie tych gdzieś. Bóg rozwiązuje tematy i nawet jeżeli my widzimy jakieś przeciwności, Bóg zawsze znajdzie sposób, żeby nam w tym pomóc. Tylko my musimy w 100% zaufać Bogu. I nawet na takiej zasadzie, ja wiem, to się łatwo mówi, ale kiedy przychodzi w życiu taka weryfikacja, to jest naprawdę ciężkie, bo kiedy siedzimy i mówimy właśnie z rozłożonymi rękami, ja już nic nie potrafię zrobić, to nagle się okazuje, że wtedy właśnie Bóg zaczyna działać. Nie wtedy, jak my się miotamy w tej sieci, jak próbujemy tu się odkręcać, działać po swojemu, wszystko robić, bo my się wtedy jeszcze bardziej plątamy tak naprawdę, nie? Jak ta ryba w sieci. Ale kiedy już się uspokoimy, kiedy damy Bogu działać, to On naprawdę zna bardzo dobre sposoby, żeby nam pomóc w tych służbach. I dlatego ja, tak jak mówiłem o tym człowieku, jeżeli każdy z nas zastanowi się lub nie będzie zamykał swojego serca przed potrzebą, którą zobaczy, to może być nawet taka potrzeba, że będzie jedna osoba, za którą wy będziecie rozpaczać, w której będziecie mówić, jak ja pragnę, żeby ta osoba była zbawiona. Jak ja tego chcę, jak ja czuję, że ta osoba powinna być zbawiona, módl się za tą osobę. Niech to będzie twoja służba, niech nie jakaś służba właśnie chodzenia, głoszenia czy rozdawania Biblii, ale niech modlitwa o tą osobę będzie służbą twoją. Bo wiadomo, to się łatwo mówi, a będę się o ciebie modlił. Ale niech to będzie służba. Codziennie, rano, wieczorem módl się o tą osobę i niech to będzie twoja służba. A powiem wam jeszcze tylko już na koniec ostatnią rzecz, taką ktoś mi historię opowiadał dziewczyny, która nawróciła się właśnie przez poselstwo jednego człowieka, który był zaproszony na stadion do tego, żeby głosić Ewangelię. Miała być jakaś ewangelizacja, miało być wielkie wydarzenie i on został zaproszony i przyjechał na ten stadion. Okazuje się, że stadion był pusty, całkowicie pusty, nie było nikogo. I okazało się później, że on pomylił jakieś terminy i że chyba tydzień wcześniej przyjechał. No ale już kiedy stał na tym stadionie, tam sobie chodził i zaczął tam głosić Ewangelię. No jakoś tak było, że nie wiem, czy ze złości, czy z czegoś, zaczął mówić te kazanie, które miał przygotowane i zaczął wykrzykiwać te słowa, mówić. A nie wiedział o tym, że gdzieś tam na stadionie w jednym miejscu, nie wiem, czy ma na tą historię, bo to z jakiejś książki było, że siedziała dziewczyna. I ona jakoś po prostu sobie siedziała, rozmyślała, to nie była wierząca osoba, to była zupełnie jakaś przypadkowa dziewczyna, która słyszała te słowa, które on mówił. I ona to wszystko słyszała i zatrzymywała, zachowała w swoim sercu. Ale później, wiadomo, żyła i tak dalej. I jakoś tak to było, no nie pamiętam dokładnie tej historii, że kilkanaście czy kilkadziesiąt lat później ta dziewczyna w jakiejś sytuacji takiej skrajnej już dla siebie ciężkiej przypomniała sobie o tych słowach. Duch Święty zaczął pracować w niej. Ona te słowa rozważyła, zaczęła czytać Biblię i nawróciła się. Właśnie przez to zwiastowanie, które tam gdzieś kiedyś było do pustego stadionu. I słuchajcie, i cała ta historia wyszła już później, ten człowiek opisał ją właśnie przez to, że ona na jakiejś konferencji się znalazła, gdzie ten człowiek usługiwał znowu, kiedyś. I ona mówi, że się popłakała, jak go zobaczyła, bo ona nawet nie wiedziała, kto to jest, jak ma na imię, jak nazwisko, nic nie wiedziała. W każdym razie wtedy na tej konferencji podeszła do niego i się zapytała, czy słuchaj, czy ty kiedyś takie coś zrobiłeś na stadionie? A on tak sobie przypomniał, mówi, no tak, miało takie coś miejsce. I on wtedy powiedział, słuchaj, właśnie przez ciebie, wtedy, wiele lat temu, ja to usłyszałam i opowiedziałam mu tą całą historię, a okazało się, że ta dziewczyna przez wiele lat rozwijała służbę swoją, jak się nawróciła i ona była ewangelistką bardzo znaną, czy jest cały czas, i przez jej zwiastowanie z kolei tysiące ludzi się nawracało. Czyli zobaczcie, jedno zwiastowanie do pustego stadionu spowodowało, że ta służba procentowała później i ta osoba do tysięcy osób zwiastowała Ewangelię i tysiące ludzi było zbawionych właśnie przez jej zwiastowanie. Ale tak naprawdę nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie ten człowiek, który tak naprawdę zwiastował do jednej osoby. Dlatego my do tego zmierzam, że jeżeli będziemy mieć tą służbę jedną jakąś, nawet że głoszenie Ewangelii komuś tam z pracy czy gdzieś, może się okazać, że to jedno zwiastowanie będzie większe, niż byśmy stanęli na dachu i rozkrzykiwali to, nie? Czy żebyśmy tworzyli wielkie ewangelizacje, czy cokolwiek. Dlatego bądźmy wyczuleni na głos Ducha Świętego, jeżeli On nam w sercu podpowiada, że jest taka czy taka sprawa, którą należy zrobić, wykażmy się gotowością wtedy. wykażmy się gotowością, nawet jeżeli mamy te wątpliwości, to módlmy się do Boga. Boże, Ty wiesz, że ja się wstydzę. Ty wiesz, że ja nie potrafię się dobrze wysławiać. Jak ja pójdę do tej osoby, ona pomyśli, że jestem wariatem, czy jakimś takim. Módl się do Boga, a Bóg to pokona. Bóg to w taki sposób, na przykład ja kiedyś się modliłem, Boże, daj, żebym miał komu zwiastować Ewangelię. Wszedłem do szkoły, a tu nauczycielka do mnie podchodzi. Rafał, a w tym waszym kościele to jak to jest? I od razu, no tak jakby na zamówienie. Czyli Bóg ma sposoby na to, żeby to zrobić. Nawet jak my nie chcemy czegoś zrobić, to Bóg nam takie okoliczności stworzy, że my już wtedy będziemy w centrum wydarzeń, będziemy wiedzieć, że na pewno chodzi o to. Dlatego my się musimy wykazać gotowością i myślę, że to jest cecha, której każdy chrześcijanin potrzebuje, a wraz z tym będzie kształtowana cierpliwość i wierność i tak dalej, i tak dalej. Tylko musimy po prostu odpowiadać na głos Boży, który nas woła. Amen.